Rozmowa Radia Warszawa.
W studiu witam Jakuba Biernata z Bielsatu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o sytuacji na Białorusi. Niepokoje, podatek dla bezrobotnych, aresztowanie opozycji, represje i pytanie, czy będzie Majdan, a właściwie Płoszcza w Mińsku?
Tak, no pytanie zasadne, aczkolwiek myślę, że czegoś takiego jak na Ukrainie nie możemy się spodziewać, bo sytuacja trochę wygląda inaczej na Białorusi. Na Białorusi nie ma tak silnej opozycji, jak z jaką mieliśmy do czynienia na Ukrainie. A ponadto władze białoruskie w oczekiwaniu, żeby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, rozpoczęły masowe represje wymierzone w ludzi, którzy nie tylko w samą opozycję, konkretnie działaczy opozycyjnych czy dziennikarzy, ale nawet w zwykłych, prostych ludzi, którzy brali udział w demonstracjach ostatnich przeciwko podatkowi dla bezrobotnych.
No właśnie,
wypowiadali coś podczas tych demonstracji, to zauważyła milicja.
To porozmawiajmy o genezie tego napięcia, z którym mamy do czynienia w ostatnim czasie. Podatek od bezrobocia, podatek dla bezrobotnych brzmi absurdalnie, ale na Białorusi taki podatek został wprowadzony. Dosłownie od bezrobocia?
No, tutaj sprawa wygląda tak. W czasach sowieckich, jak wiemy, wszyscy musieli pracować i była tak zwana kategoria tuniejadców, czyli darmozjadów, bezrobotnych, którzy byli poddawani różnym represjom administracyjnym, karnym za to, że uchylali się od pracy i ten podatek, jakby ten pomysł jakby wrócił trochę w innej formie, dlatego że na Białorusi Łukaszenka obliczył, że ma 500 000 ludzi jest, nie płaci podatków, w związku z tym coś trzeba z tym zrobić. Okazało się, że oczywiście to nie dotyczyło dokładnie tych, którzy nie pracują, ale raczej tych, którzy na przykład wyjeżdżają pracować do Rosji albo pracują w szarej strefie. W 2015 roku Łukaszenka wydał odpowiedni dekret. Wtedy jeszcze sytuacja gospodarcza na Białorusi nie była najgorsza, ale ludzie przez ten czas w wyniku kryzysu, przede wszystkim w Rosji, zaczęli tracić pracę i w ubiegłym roku władze zaczęły rozsyłać listy do tych tak zwanych darmozjadów, czyli osób, które nie płacą podatków. Wysłano 500 000 listów i okazało się, że spora część z tych listów dotarła do ludzi, którzy faktycznie stracili pracę, którzy nie mogą znaleźć tej pracy od wielu miesięcy. 500 000 listów, jak na 10-milionową Białoruś, jest to sporo. Pewnie co druga rodzina, albo co piąty, co któraś członek rodziny dostawał taki list. No i to jakby oburzyło Białorusinów i zaczęli naprawdę bardzo spontanicznie organizować się i wychodzić na place swoich miast, przy czym nie tylko Mińsk, ale naprawdę teraz ponad 12 miast protestowało na Białorusi i to w takich miejscach, gdzie naprawdę tych protestów nie było od 20 lat jakichkolwiek. Więc to, myślę, dla Łukaszenki był ogromny szok, że coś takiego jest możliwe, że ludzie po prostu wyszli tak sami z siebie, bo opozycja białoruska, która nie ma łatwo na Białorusi, jest bardzo inwigilowana, poddawana represjom, no nie ma takich możliwości, żeby wyciągnąć się ludzi sama.
Ja rozumiem, ale też rzadko bywa tak, żeby nagle spontanicznie masy wychodziły na ulicę. Musi być ten czynnik jakiś integrujący.
No, to są przede wszystkim sieci społecznościowe.
No właśnie o to miałem
media zapytać.
Jak wygląda wolność internetu na Białorusi? Czy na Facebooku ci ludzie są w stanie się skrzyknąć?
No, na Białorusi istnieją, w tej rosyjskojęzycznej strefie internetowej istnieją też inne sieci społecznościowe oprócz Facebooka. Jest taki portal Wkontakcie, jest portal Adnokłasniki, czyli taka jakby nasza klasa, która funkcjonuje, gdzie też miliony ludzi siedzi. Więc no, tak się stało, po prostu tak się stało. No, pewnie ludzie po prostu od wielu miesięcy czuli, że jest nie w porządku, że jest źle i nagle zobaczyli, że jest możliwość jakby wypowiedzenia się i dosyć spontanicznie wyszli na te ulice. No, władze zareagowały tak, jakby za tym kryła się jakaś ogromny spisek, który nie wiadomo jakie siły organizowały.
O reakcji władz zaraz porozmawiamy. Ja zapytam jeszcze, z jakimi hasłami ci ludzie wyszli na ulice, jak te protesty wyglądały, czy miały pokojowy przebieg? przebieg? Czy dochodziło do starć na przykład z milicją?
Sprawa wyglądała tak. Protesty miały absolutnie pokojowy charakter. Przychodzą na nich ludzie w średnim wieku, czasami nawet emeryci, czyli taki, którzy przychodzą protestować w imieniu swoich dzieci, bo dzieci, jak rozumiemy, boją się często wychodzić na ulicę, żeby nie stracić pracy. Więc taki twardy elektorat Łukaszenki, który kiedyś za nim stał z murem, a teraz przyszedł, jakby obudził się, zobaczył, że jego polityka doprowadziła kraj do biedy. Co do demonstracji, były absolutnie pokojowe. W Mińsku wprawdzie uczestniczyli w nich zamaskowani anarchiści, taka subkultura jakby, którzy jednak nie używali siły w żaden sposób podczas tych demonstracji. Mieli zamaskowane twarze, co nie spodobało się milicji i szczególnie brutalnie ich potraktowała, ale milicja też się traktowała brutalnie też zupełnie zwykłych ludzi, nie żadne subkultury, nie żadnych anarchistów, bijąc, wciągając do samochodu, zatrzymując. No oczywiście są to na razie jakby takie jednostkowe akty, no chociaż podkreślam, już 300 osób na Białorusi w jakiś sposób zostało z powodu uczestnictwa w protestach prześladowanych. Są to, albo dostawali grzywny, albo trafiali na posterunek, albo też niektórzy zostali pobici, ale trzeba przypomnieć, że na Białorusi już 17 osobom postawiono zarzuty organizacji masowych niepokojów społecznych, za co grozi kara do, zdaje się, 10 lat więzienia i podczas tej ostatniej fali represji wobec opozycji kilku opozycjonistów zostało skazanych na te kary i odsiedziało najdłużej, jeden z nich siedział 4 lata, więc to nie jest już zabawa. Widać, że władze wymyśliły sobie, że jest jakiś spisek, zamknęły odpowiednią liczbę ludzi. W telewizji pokazują się już propagandowe jakby takie materiały o tym, że ktoś ma broń, że tajemniczy samochód z bronią przebija się przez ukraińską granicę, o czym Ukraińcy nie wiedzą. I budowana jest atmosfera jakby przygotowania do takiej rozprawy i walki z tym wszechogarniającym spiskiem, na czym oczywiście ucierpią opozycjoniści, dziennikarze, w tym dziennikarze Biełsatu, który już teraz 18 naszych kolegów w jakiś sposób było prześladowanych, zatrzymywanych, niektórzy pobici. Jednej naszej koleżance na przykład milicja zapowiedziała, że odbierze dziecko, bo jest za dużo razy była skazywana na pracę bez akredytacji. Więc ta atmosfera, widać, że służby KGB Białorusi jakby podczas tej odwilży, która była w ubiegłym roku, bynajmniej nie stały jakby w takich stanowiskach startowych, że jak cokolwiek się zdarzy, jeżeli władze dadzą zielone światło, to oni ruszyli do ataku.
Czy w tym kontekście pojawia się hasło Polska? Czy władze w Mińsku oskarżają nasz kraj o, nie wiem, jakieś działania mające na celu wzbudzić rewolucję
na
Białorusi?
No oczywiście, już Łukaszenka już powiedział, że bojownicy są szkoleni, po pierwsze, że idą pieniądze dla bojowników przez Polskę, Litwę.
Przez Polskę, ale skąd? Z
właśnie
zachodu, tak?
O to chodzi, że jeszcze ma nadzieję chyba jednak na utrzymanie dobrych relacji, więc nie mówi wprost, skąd idą te pieniądze, ale też wspominał, że nie da głowy, ale że bojownicy są też szkoleni, na pewno na Ukrainie, na pewno na Białorusi i nie da głowy, ale w Polsce i na Litwie, więc widać, że nie może sobie darować tego, jak ludzie wychodzą na ulicę, nawet spontanicznie. On nie może sobie, chyba nie przychodzi mu do głowy, że nie ma za tym czegoś głębszego. No najprawdopodobniej też dostaje raporty odpowiednich służb specjalnych, które mu podsyłają takie hipotezy i on z nich ochoczo korzysta.
Można zapytać, w co gra Aleksandr Łukaszenka, bo z jednej strony ścisły sojusz Białorusi z Rosją, z drugiej strony pozycja Łukaszenki też mocna, ale jeśli miałby przyjść zagrożenie, to chyba raczej ze wschodu niż z zachodu. W zeszłym roku doszło do kilku spotkań, powiedziałbym nawet na szczycie polskich polityków w Mińsku, między innymi z prezydentem Łukaszenką, wydawało się, że te relacje są coraz lepsze. Jak to wygląda?
Wygląda to tak, no Łukaszenka boryka się naprawdę z ogromnym problemem gospodarczym. Przez te całe, jakby cały model Białorusi opierał się na tym, na ścisłej współpracy z Rosją, na tym, że Rosja w jakimś sensie dotowała Białoruś tanimi źródłami energii, kredytami. No od 2014-2015 roku, jak wiemy, w Rosji jest kryzys. Rosja nie ma pieniędzy na to, żeby Łukaszenkę wspierać. I także rosyjskie firmy nie mają pieniędzy, żeby na Białorusi inwestować. No, po prostu Białoruś troszeczkę jakby ta gospodarka obumiera Białorusi.
Czy to krótko wygląda tak, że Łukaszenka, chcąc ratować białoruską gospodarkę, musiałby się otworzyć bardziej na zachód, a to by się mogło nie spodobać w Moskwie i Łukaszenka by stracił swój urząd?
No, po pierwsze, Łukaszenka na razie nie ma, Moskwa myślę, że nie ma na razie kandydata, żeby zastąpić Łukaszenki, więc myślę, że też nie myśli w takich kategoriach, że mając już bałagan na Ukrainie, chciałaby mieć kolejny bałagan na Białorusi, więc myślę, że woli Łukaszenkę jakoś przycisnąć, ale to jest bardzo skomplikowany, sprawa jest skomplikowana. Łukaszenka robi wszystko, żeby zachować władzę i ocieplenie z Zachodem jest nie po to, żeby się ocieplać, tylko po to, żeby zachować władzę, a żeby zachować władzę potrzebuje pieniędzy, potrzebuje inwestycji i mam takie wrażenie, że właśnie to ocieplenie polegało na tym. On wielokrotnie mówił, że najbardziej, że zależy mu na stosunkach gospodarczych przede wszystkim, żeby zapraszać inwestorów, żeby handlować i to jest jakby motyw jego działania.
A w tym zakresie gospodarczym Zachód współpracuje z Mińskiem? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
No, takim, jeżeli Polska bardzo, że tak powiem, współpracuje z Białorusią, a to na tej zasadzie, że kiedy Rosja wprowadziła embargo na żywność, to Białoruś zaczęła coraz większymi tempami importować polską żywność, która jest potem reeksportowana do Rosji już jako żywność białoruska. To są bardzo ciekawe dane, na przykład, że Białoruś tam wyeksportowała 5 razy więcej jabłek niż wyprodukowała i można się tylko domyślać, że, bo oczywiście takich statystyk przemytu pewnie nikt nie prowadzi, chociaż Rosjanie bardzo na to narzekają. I tutaj na przykład następuje bardzo duża współpraca, ale Łukaszenka chce więcej. Łukaszenka chce, żeby polskie firmy inwestowały na Białorusi, no bo po prostu nie ma miejsc pracy, ktoś musi te miejsca pracy stworzyć, a sektor państwowy, który jest na Białorusi bardzo silny, 75%, panuje tam de facto socjalizm pod tym względem własności państwowej w gospodarce. No nie, jest niewydolny, a tak samo z Rosji już pieniądze nie przychodzą, więc on, żeby zachować władzę, no musi ludziom dać pracę po prostu. Musi ludziom zapewnić jakiś byt. A jak widać, po tych protestach nie udaje mu się to.
Jakie są średnie zarobki na Białorusi miesięczne?
No, to jest, są w porównaniu z Polską naprawdę o wiele niższe. Na Białorusi, na prowincji najwyższą taką oferowaną pensją, patrzyłem ostatnio na Urząd Pracy w jednym z małych miasteczek, nie przekracza 1000 zł, a realnie jest to około 600 zł. I za te pieniądze ludzie muszą przeżyć. Ceny na żywność są podobne jak w Polsce. Trochę niższe są ceny na paliwo, na usługi komunalne, na transport publiczny, no ale i tak jakby Białorusini żyją zdecydowanie biedniej niż Polacy.
Na antenie Radia Warszawa niedawno ktoś mówił, nie wiem czy to jest miarodajne, że cena soku wyciskanego z pomarańczy w Mińsku jest wyższa niż w warszawskim hotelu Sheraton.
Tutaj może bym tak nie przesadzał, ale no prawda jest taka, my jesteśmy częścią wielkiego europejskiego rynku, mamy handel wolny, sieci jakby handlowe, które konkurują ze sobą, biją się o klienta niską ceną. Na Białorusi handel jest w wielu przypadkach państwowy, tak, nawet te w małych miejscowościach, są oczywiście supermarkety, ale w małych miejscowościach sklepy są państwowe, tak jak za komunizmu. W związku z tym nie ma takiego, w związku z tym one nie muszą konkurować z nikim o cenę i Białorusini oczywiście na tym cierpią i co paradoksalne może dla Polaków, ale spora część społeczeństwa żyje z tego, co dorabia sobie tym, co wyhoduje na swoich działkach pracowniczych. To jest, idzie wiosna, Białorusini jadą masowo na swoje działki i sadzą tam marchewkę, ziemniaki.
Jak wygląda sytuacja Polaków na Białorusi?
No tutaj sprawa wygląda, sprawa, wydawało się, że jednym z warunków tego ocieplenia powinna być jakaś odwilż w kierunku, jakieś polepszenie działania tego nieuznawanego Związku Polaków na Białorusi. Jak przypomnijmy, kilka lat temu białoruskie służby specjalne doprowadziły do rozłamania, rozbicia tego związku, utworzyły swój własny związek reżimowy kompletnie, postawili ludzi zależnych od tego związku i przy okazji odebrały kilkanaście domów Polaka wybudowanych na początku lat 90. za polskie pieniądze. Związek ten drugi, niereżimowy, działa de facto jakby nielegalnie, aczkolwiek działa tak jak może. No i jak się okazało, ostatnio dwie polskie szkoły, które działają na Białorusi, białoruskie władze nagle rozpoczęły proces ich rusyfikacji, to znaczy przerzucania coraz więcej, żeby więcej przedmiotów, które były uczone po polsku, było uczone teraz de facto po rosyjsku, nawet nie po białorusku, bo władze nie za bardzo promują ten język. I to też dziwne, prawda, bo wydawało się, że skoro idzie takie ocieplenie, no to zalegalizujcie ten związek, który został, że tak powiem, niszczony przez was. Nie rusyfikujcie tych polskich szkół, ale pozwólcie, żeby ten język polski dla tych, którzy chcą się uczyć, mógł być nauczany też w publicznych szkołach, co jest jakby standardem, prawda? No w Polsce też są białoruskie szkoły i w nich się uczy po białorusku, mniejszość białoruską. To nie jest żaden, że tak powiem, to nie jest fanaberia w żadnym wypadku. Jak są mniejszości narodowe, no to i mamy między sobą dobre relacje, to zwracamy na to uwagę. No a jak widać, no jakby w tym kierunku, mimo deklaracji i mimo uśmiechów, nie ma polepszenia, a wręcz odwrotnie.
Czy to znaczy, że polityka polskich władz w tej kwestii jest nieskuteczna? Czy nie ma w ogóle zabiegów o polepszenie sytuacji?
Nie, zabiegi były oczywiście. Przecież władze się spotykały i wyraźnie artykułowały swoje potrzeby w tym kierunku. No ale jak widzimy, mam takie wrażenie, że naprawdę to, co robił Łukaszenka, była dosyć cyniczną grą. On miał nadzieję, że naprawdę na tym ugra sporo, bo ma trochę jakby nóż na gardle, ale no, to nie jest takie proste, no bo ja całkowicie rozumiem, że jeżeli ma się kraj sąsiedni, który tak chce współpracować z Europą, no to może warto, żeby on przestrzegał jakichś minimalnych europejskich standardów, to znaczy żeby na ulicach nie byli zatrzymywani ludzie, żeby nie łamano im nosów na przykład, żeby nie aresztowano masowo ludzi, którzy tam swoje obywatelskie prawa jakby realizują. A Łukaszenka nie jest w stanie tego zrobić, bo zdaje sobie sprawę, że jeżeli odpuści, no to straci tą władzę, no bo rządzi już 25 lat i ludzie są zmęczeni jakby tym samym człowiekiem, który stoi u sterów państwa. Z drugiej strony też oczywiście są takie głosy, że Łukaszenka ma takie poparcie. Nikt nie wie, jakie on ma poparcie tak naprawdę. Nie ma, ciężko na Białorusi zrobić badania sondażowe, bo ludzie się boją. Ludzie nie powiedzą do końca tak naprawdę, kogo popierają. To jest, przytaczę taki przykład z dawnych czasów, że Czałczesku na tydzień przed utratą władzy też miał 100% poparcia. Tak mu się wydawało, więc no, nikt nie wie, jakie ma poparcie Łukaszenka, a fakt, że jednak te protesty, że ludzie wyszli na ulicę w kraju, w którym naprawdę za wyjście na ulicę, jak widać, można drogo zapłacić, o czym świadczą, że jest jakieś jednak zdesperowanie w tym społeczeństwie i obawiam się, że niestety prezydent Łukaszenka pójdzie swoim starym torem, czyli maksymalne zdławienie opozycji, zdławienie wszystkich, którzy jakkolwiek chcą, byli, uczestniczyli w tych protestach. Przypominam, 25 już w tą sobotę będzie zapowiadana demonstracja w kilku miastach na Białorusi z okazji takiego nieoficjalnego Dnia Niepodległości Białorusi, rocznicy deklaracji niepodległości, którą Białorusini oni w 1918 roku usiłowali stworzyć swoje niezależne państwo. No i obawiam się najgorszego, że jednak będzie, no, że może się skończyć naprawdę krwawą rozprawą, masowymi zatrzymaniami. Pojawią się kolejni więźniowie polityczni na Białorusi i sprawa zacznie się od początku.
Rosjanie ściągają na wschód swoje wojska. W tym roku po raz kolejny zostaną zorganizowane w tym roku na wyjątkowo dużą skalę wspólne białorusko-rosyjskie manewry Zapad 2017. Czy nie ma takiej obawy, że Rosjanie, jak już wejdą na Białoruś, to z tej Białorusi nie wyjdą?
Oczywiście przed Krymem powiedziałbym, że dlaczego mieliby wchodzić i tak dalej. Po Krymie, po tym, co się wydarzyło na Ukrainie, widać, że działają w cudzysłowie bardzo niekonwencjonalnie i oczywiście wszystko jest możliwe, ale ja nie widzę takiego zagrożenia na razie. Wydaje mi się, że nie. Może się mylę, ale wydaje mi się, że nie, że jednak nie zależy im, żeby na Białorusi, żeby używać twardej siły w stosunku do Białorusi, skoro mają bardzo szeroki wachlarz takiej możliwości miękkiego działania. Poczynając od wpływu bezpośredniego na białoruskie władze, wpływ gospodarczy, wpływ mediów, czego nie można, o czym nie można zapominać, bo
na Białorusi są wolne, niezależne media?
No, jak wiemy, żeby być dziennikarzem pracującym dla wolnych, niezależnych mediów, sporo się ryzykuje. Dziennikarze Biełsatu, tak jak przypominam, już 18 osób zostało zatrzymanych w jakiś sposób podczas tych ostatnich protestów. Jest parę wolnych mediów, które działają na miejscu, bo my działamy jak częściowo na Białorusi, częściowo w Polsce, tylko one mają bardzo, bardzo ciężkie życie, bo niezależne gazety mogą być w każdej chwili zamknięte, jeżeli dostaną kilka ostrzeżeń. Też na przykład jest Radio Swoboda, prawda, które jest tą odnogą Radia Wolna Europa. Oni legalnie działają na Białorusi w odróżnieniu od Biełsatu, ale na przykład podczas ostatnich demonstracji ich dziennikarka i nasza dziennikarka została zamknięta. Naszą dziennikarkę skazano na karę, powiedzmy sobie tam, ponad 1000 złotych. Ich dziennikarkę, mimo że miała legalną akredytację, skazano na karę kilkaset złotych mniejszą. Więc nawet bycie legalnym medium na Białorusi, które nie jest z władzami, to nie zabezpiecza absolutnie dziennikarza przed niczym, a jeżeli zostanie wydana komenda aresztować, zamykać, to nie ma znaczenia, czy ma się akredytację, czy się działa w podziemiu. Służby wchodzą do redakcji, konfiskują wszystkie komputery, konfiskują aparaturę i takie medium zostaje praktycznie oślepione i nie może działać. Więc jak widzimy, jest to bardzo dziennikarze mają tam bardzo ciężki los, aczkolwiek trzeba przyznać, że nasza praca cieszy się w ostatnich tygodniach ogromny wzrost zainteresowania. Na przykład prowadzimy relacje na żywo najprostszymi metodami. Przy pomocy smartfona, mikrofonu, internetu wychodzimy na te protesty, dajemy ludziom głos i takie jednorazowo takie relacje ogląda ponad 100 tysięcy ludzi na przykład. Więc widać, że jest ogromne zainteresowanie do pracy niezależnych mediów, bo państwowe media no działają trochę tak jak w komunizmie. No właśnie pokazują materiały, że na których się zatrzymuje tych tajemniczych bojówkarzy z bronią i rozpuszcza się wszelkiego rodzaju propagandowe informacje, które nie mają związku z tym, co ludzie chcą oglądać i co ludzie chcą słuchać.
Ta jutrzejsza manifestacja będzie relacjonowana przez Biełsat?
Ona będzie w kilku miastach. Będzie jeszcze oprócz Mińska zdaje się w Chomlu, w Witebsku, w Grodnie. No i nasi dziennikarze tam będą. I jest to, przyznajemy, mamy duszę na ramieniu, bo milicja doskonale wie, kto podczas ostatniej soboty zatrzymano od razu 4 nasze ekipy dziennikarskie. I to nie zatrzymuje się tak bynajmniej, że już jak oni dotrą na miejsce, to ktoś ich zatrzymuje. Przed wjazdem do miasta stoi drogówka, drogówka zatrzymuje nawet samochód i nagle z drugiego samochodu wyskakuje, dajmy na to, czterech rosłych panów w dresach, którzy wyrywają dziennikarzy z samochodu, tłuką im sprzęt, zabierają na komendę. I widać, że oni są obserwowani, więc, że tak powiem, jesteśmy, bardzo się boimy, co będzie z naszymi dziennikarzami. Niewykluczone, że trafią do aresztów, zostaną wyłapani przed akcją, w czasie akcji albo po akcji. Służby zaczęły już bić ludzi, w sensie przy zatrzymywaniach, więc też mogą na tym sporo ucierpieć.
Pan kiedy się wybiera na wschód?
Nie chciałbym tego mówić, ale nie wiem, czy zostanę wpuszczony, ale myślę, że chciałbym się za jakiś czas wybrać. Aczkolwiek mamy dziennikarzy, to nie jest tak, że Bielsat jest polską stacją. Ja jestem Polakiem, mamy też polską wersję strony internetowej, bo chcemy informować Polaków i angielską także, Polaków i świat, co się dzieje na Białorusi, co się dzieje w byłym Związku Radzieckim, ale na Białorusi pracują obywatele Białorusi, którzy odpowiadają przed tak zwanym białoruskim prawem i ryzykują, no, wszystkim. Ryzykują wszystkim, wszystko im się może zdarzyć. Przypomnij, na Białorusi przepadali dziennikarze niezależni. Chwała Bogu, nie w ostatnich latach. To było jeszcze pod koniec lat 90. No, pod koniec lat 90. jeden dziennikarz zginął już w latach 2000. Ale pamiętajmy, mamy do czynienia
było z państwem... Było to za rządów Łukaszenki, tak czy siak.
Tak, było to... mamy do czynienia z państwem, w którym pracuje KGB, które nie zmieniło nazwy od czasów radzieckich i nie zmieniło absolutnie swoich metod.
Jakub Biernat Bielsat był naszym gościem. Zobaczymy, co jutro wydarzy się na Białorusi. To była rozmowa Radia Warszawa. Dziękuję panu za wizytę w naszym studiu.